Poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Poza protokołem przypomnę formule takiej, że rozmawiam z osobistościami życia publicznego wielkopolskiego. O wszystkim, tylko nie o tym, czym zajmują się na co dzień. Dziś gość ze świata polityki, wielkopolski poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Witam Pana serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, Panie redaktorze. Witam Państwa.
Czyli wiemy już, że nie będziemy rozmawiali o polityce.
Świetnie.
Tak na przekór. Świetnie, czyli jak rozumiem, dla pana to też jest formuła, która trochę daje taką przestrzeń oddechu od tego, co na co dzień.
Myślę, każdemu to jest potrzebne.
Zdecydowanie tak. Mam scenariusz gotowy rozmowy z panem, trochę o panu wiem. I pierwsze pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest pan człowiekiem nizin czy gór?
O, zdecydowanie gór. Chociaż zawsze mieszkałem, wychowałem się na nizinach, ale góry to jest moja pasja, miejsce, dokąd wracam wielokrotnie w ciągu roku. No, przeważnie 2-3 razy jestem gdzieś tam w górach, więc no, jest to miejsce, gdzie najlepiej wypoczywam.
I dobrze pan rozszyfrował moje pytanie, bo właśnie nie pytałem o te wątki biograficzne, czy pan na przykład pochodzi z okolic górskich, tylko o to, co pan ma w sercu, w duszy. No, jak to jest być człowiekiem gór w takim znaczeniu, nie tylko tego, że się tam jeździ, ale po prostu myśli się górami, ma się w głowie te obrazy, bo się człowiek nimi karmi cały rok, bo to trochę tak działa, prawda?
Znaczy, to się nigdy nie nudzi, tak? Bo często spotykam się z takimi opiniami, dlaczego wy jeździcie ciągle w Tatry, tak? No bo przecież jest tyle miejsc ciekawych i oczywiście i też od czasu do czasu gdzie indziej, ale praktycznie nie ma takich wakacji, w czasie których nie, chociaż parę dni nie bylibyśmy właśnie w Tatrach. I to jest, myślę, coś, co jest tam gdzieś głęboko na dnie serca, duszy i człowiek chce do tego wracać, bo to są takie fantastyczne i wspomnienia, i klimaty, i miejsca. Także ciągną góry.
Jest taki portal Tatromaniak.
Tak.
I to jest może właściwe słowo. Czy pan uważa się za Tatromaniaka właśnie?
W pewnym sensie tak, tak. No, znam oczywiście ludzi, którzy są większymi maniakami niż ja i mają większy kontakt z górami, ze wspinaczką, ale no, myślę, że w pewnym sensie jest to właśnie taki klimat no, bardzo, bardzo mocnego przyciągania.
Znam wielu ludzi, którzy zjeździli świat wzdłuż i wszerz, także te górskie pasma i zawsze powtarzają, Tatry są jedyne, niepowtarzalne, nie ma drugich takich gór. Są miłośnicy też innych pasm, ale tych tatromaniaków właśnie jest najwięcej. Pan się zgadza, że Tatry są jedyne, niepowtarzalne, unikatowe?
Absolutnie tak i to gdzieś tam też i w naszej kulturze znalazło odzwierciedlenie. No przecież całe pokolenie tych, którzy w 18 roku wywalczyli niepodległość, oni się wychowali gdzieś tam na tych tatrzańskich szlakach i politycy, i twórcy kultury. No to było
wszyscy
miejsce...
Wszyscy wielcy jeździli
tak,
właściwie
wszyscy,
tam.
To po prostu należało do i dobrego tonu i było takim miejscem właśnie, gdzie ludzie się spotykali. Myślę, że ten surowy tatrzański klimat sprzyja, myślę, że nieco głębszej refleksji.
Czyli pan też, jak jedzie na przykład z Sejmu, zjeżdża pan w Tatry, to też jest takie miejsce głębokiej refleksji, czy oczyszczenia raczej?
Może nawet to drugie, tak? W pierwszej kolejności, bo myślę, że każdy z nas potrzebuje właśnie tego pewnego dystansu od tego, co robi. No chciałby się człowiek od czasu do czasu przynajmniej w jakiś sposób odseparować. Ale jest to też takie właśnie miejsce magiczne, miejsce, gdzie się czuje bliskość Boga, używając takiego może równolotnego stwierdzenia, ale coś myślę w tym jest. To jest miejsce właśnie takiej pogłębionej refleksji a jednocześnie i okazja do tego, żeby tak fizycznie po prostu przeżywać tą obecność w górach, zmęczyć się porządnie, potem wrócić, zjeść kwaśnicę i to jest najpiękniejsze.
Czy mam odpowiedź na pytanie o pańskie ulubione danie, czy to jeszcze nie jest to w takim razie?
To znaczy nie ma takiego wyjazdu, gdzie nie byłoby kwaśnicy właśnie codziennie. No i ten zapach, tak, gdzieś tam tych serków góralskich wędzonych, no to też są takie klimaty
to właściwie
właśnie.
Nas trochę załatwiają te Tatry zmysłami, bo to wszystkimi chyba zmysłami wchłaniamy to coś, o czym mówimy.
Znaczy inne góry tego nie mają, tak? I rzeczywiście one są pod tym względem również wyjątkowe.
Mówi pan, rozumiem, o teatrach jako o takim szerokim miejscu. Nie tylko ta polska strona, ale podobnie odczuwa pan także po stronie słowackiej. Czy to już są inne teatry?
To już są inne teatry. Jakoś powiem szczerze, że znaczy od niedawna zacząłem chodzić po słowackich teatrach, bo tak to się właściwie ograniczaliśmy. Bo również moja żona i moje dzieci, cała trójka, od najmłodszych lat spędzaliśmy wakacje w teatrach.
Wychował pan ich sobie.
Tak można powiedzieć. I się bardzo cieszę, że tego bakcyla taczeńskiego połknęli. Teraz właśnie w ubiegłym tygodniu byliśmy, bo syn kończy 30 lat. I właśnie taka mała uroczystość jubileuszowa odbyła się właśnie w Zakopanem, tak? Na szlaku, można powiedzieć.
Jak w którym miejscu dokładnie?
To znaczy byliśmy na Czerwonych Wierchach, byliśmy bardzo krótki wypad, byliśmy w Dolinie Kościeliskiej, no tak, takie...
To gdzie zaśpiewaliście 100 lat? Na Małym Łączniaku, na Ciemniaku, czy gdzieś po drodze?
Nie, akurat 100 lat było w samej stolicy. Tak, natomiast rzeczywiście przeszliśmy przez Czerwone, szliśmy Doliną Miętusią na Mały Łączniak i potem na Kopę Kondracką.
Piękny szlak.
Piękny. I bardzo spokojny, znaczy nie ma tłumów, tak, no to zupełnie inaczej niż w Dolinie Kościeliskiej. Czy...
Można znaleźć jeszcze takie miejsce, pan to potwierdza w teatrach,
gdzie... Tak, zdecydowanie. Spotkaliśmy na szlaku chodzić. Bodajże 3 osoby przez całe kilka godzin marszu, więc są takie właśnie klimatyczne miejsca i spokojne. Ale mi też nie przeszkadza duża ilość osób. Ja się bardzo cieszę, że Polacy chodzą po górach. Myślę, że znacznie więcej niż na przykład ci Słowacy, o których pan redaktor zapytał. Jakoś po tej słowackiej stronie brak mi tego klimatu, tak? No tam jednak...
Chociaż to niby jest ich narodowa też przecież, się już
Krywań, no tak.
Ale... Wychody narodowe zawsze w sierpniu, jako taki symbol ich niepodległości.
To prawda, ale chyba jednak odnoszę takie wrażenie, że jednak Polacy bardziej kochają góry i częściej są obecni w górach. Myślę, że słowackie Tatry są też większe, więc być może ten ruch turystyczny się troszeczkę...
Też są dojścia tam.
Tak, więc on się jakoś
ale
tam...
nawet chyba te kurorty inaczej wyglądają. Jeżeli się pojedzie do tych naszych miejscowości, takich przytulonych trochę do tych teatr, a potem wjeżdża się tam na Słowację, no to więcej tam jest takiej nowoczesności u nas. No więcej góralszczyzny, co tu dużo mówić.
Tak, nawet właśnie niedawno tak rozmawialiśmy właśnie, że Stanisław Witkiewicz odcisnął niezwykłe wręcz piętno na tym regionie, bo właściwie jeden człowiek, który zdefiniował...
Jak całe... myślimy to, jak w oczach tak, mamy Tatry.
Tak, no to jest rzeczywiście fantastyczne.
I jak on to wpisał w ten krajobraz, prawda? To jest niesamowite, bo to pasuje do siebie jak klocek Lego do klockolego.
Dokładnie. Więc jakkolwiek nieraz narzekamy na to nowe budownictwo, które szczególnie w Zakopanem teraz powstaje, ale jednak jest tej inspiracji Witkiewiczem bardzo dużo. Myślę, że znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej w świecie, żeby jeden twórca, jeden artysta aż tak bardzo odcisnął piętno na
No chyba, że
miejscu.
Brasylia, miasto wymyślone przez no tak, Oskara Niemeyera, ta już zupełnie no tak, jakby tak. Inna, z innego powodu. Ja wiedziałem, że to będzie rozmowa, która w dużej mierze będzie dotyczyła teatr, no bo już trochę znam pańską aktywność, tą taką pozaposelską.
I tu
ale...
chyba mamy podobne zamiłowania.
Tak, jest to też mój świat. Panie pośle, ale to jest tak, że są szlaki, ale zaczęło się także chodzenie takie niegrzeczne, czyli chodzenie poza szlakami, legalnie, no bo to są wyjścia z przewodnikiem, to jest jak najbardziej dopuszczalne, ale zaczyna pan odkrywać ten taki świat, czy dawno pan odkrył, czy co pana wciąga w to, że pan wychodzi poza szlak na Dolinę Kościeliską i idzie zupełnie w miejsce, do którego nie ma znakowanego przejścia?
Było wiele marzeń tatrzańskich. Pierwszy wypad, taki prawdziwy wypad w Tatry, nie mówię o wycieczce szkolnej, to było przed rozpoczęciem czwartej klasy w liceum. W 83 roku, jeszcze był początek lipca, jeszcze był stan wojenny. Z moim katechetą stworzył taką grupkę i pojechaliśmy. Właściwie pierwszy raz tak, żeby ostro chodzić i od razu były rysy i tam na tych rysach spotkaliśmy takiego...
Wysoko zalicytowaliście, to prawda.
No był tak, był bardzo, bardzo odważny ten nasz katecheta i bardzo dobrze, bo to on mi zaszczepił tego bakcyla tarczańskiego. No i tam poznaliśmy takiego młodego człowieka, który wbiegł na te rysy, a jako, że to był stan wojenny, więc wopista przy Czarnym Stawie tam spisywał każdego wchodzącego i schodzącego, zapisując czas. No i ten młody człowiek licytował się z tym wopistą, bo nie chciał wierzyć, że tak szybko można wejść na rysy. My potwierdziliśmy, że go rzeczywiście na tych rysach widzieliśmy i on mówi, no to jutro idziemy na mnicha. No wiadomo, no, piękny szczyt, kultowy i ja się zapaliłem strasznie, no ale tutaj jednak opiekun, czyli ten katecheta, powiedział, że nie, no nie będziemy, to za duże ryzyko i nie poszliśmy. I od tej pory, od tego 83 roku, to było takie marzenie, tak? Ilekroć tam byłem gdzieś nad Morskim Okiem, no to trzeba byłoby tam wejść.
No jak się tam jest, to aż kuje gdzieś w głowie.
Dokładnie. No i kiedy w ubiegłym roku byłem na Gerlachu, też z przewodnikiem, no wiadomo, że większość szczytów po słowackiej stronie to są szczyty tylko i wyłącznie z przewodnikiem.
Tam są ostrzejsze przepisy, co jeszcze tak
wydaje. Tak, no niestety Słowacy tak jakoś bardzo rygorystycznie podchodzą do tego. Ja mówię niestety, bo ja sądzę, że to nie miałoby jakiegoś specjalnie niszczącego, destrukcyjnego wpływu na przyrodę. Mają większe te Tatry. No ale mniejsza o to. W każdym razie wtedy właśnie rozmawiałem z tym Krzysztofem Skoczylasem, fantastycznym przewodnikiem, kiedyś szefem wyszkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. No i się umówiliśmy na następny rok właśnie na mnicha. No ale kiedy w sierpniu rozmawiałem z nim, to on mówi, no sam mnich to za mało, to szkoda czasu w ogóle, to idźmy jeszcze na Mięgusza. Ja mówię, jasne, no okej, fajnie.
Mięgusza super. Wielkiego.
Wielki, tak, wielki szczyt mięguszowiecki. No i poszliśmy. Także to rzeczywiście, no spełniłem swoje marzenie tatrzańskie. Teraz może jeszcze Żabi Koń został z takich, które są do zrobienia.
Jeżeli państwo nie wiecie, to powiem, to jest taka napowietrzna graniówka, najbardziej chyba taka ostra kosa w Tatrach. I tam już trzeba rzeczywiście dużo stalowych nerwów. Pan ma te nerwy.
Tak, nie czuję lęku. Oczywiście każdy się boi, wiadomo, to jest naturalne, natomiast ta adrenalina u mnie wywołuje taki efekt pozytywny.
No to zdaje się, pan chyba w ogóle lubi patrzeć na świat z góry, no bo kiedyś parał się pan także szybownictwem.
No tak, tak. To było moje marzenie w ogóle od najmłodszych lat, żeby być pilotem.
Czyli patrzenie na świat z góry, to powtórzę to jeszcze raz.
Z góry. Ale bez żadnych złych tutaj konotacji. Marzyłem o tym, żeby być pilotem, no to się jakoś tam nie udało. Miałem 3 podejścia do kursu szybowcowego, ale zanim zrobiłem kurs szybowcowy, to udało mi się poskakać ze spadochronem. Wygrałem taki konkurs wiedzy o spadochroniarstwie i tam pierwsza nagroda to było przeszkolenie spadochronowe i skoki z takimi fantastycznymi instruktorami tutaj z Poznania.
To co panu szkolenie, jak pan wygrał konkurs? Wiedzy.
No tak, wiedzę miałem, ale nie skakałem, więc chciałem tutaj też pozdrowić panów Dzieciaszków, pułkownika Dzieciaszka Bolesława i Borysława, jego syna, którzy mnie wyszkolili. I potem właśnie po tych skokach powiedziałem sobie, nie, muszę jakoś wygospodarować środki, a to nie było takie łatwe, no bo moja żona jest nauczycielką, ja też jestem nauczycielem, mieliśmy wtedy już 3 dzieci, więc to było tak, że no, z czegoś trzeba było zrezygnować, ale jakoś żona się zgodziła na to, żeby już w wieku 36 lat, bo to już wtedy tyle miałem, żeby ten kurs szybowcowy uskutecznić w aeroklubie Ostrowskim, właściwie no to opodal mojego rodzinnego domu.
Ta nasza płaska Wielkopolska, jak pan mówi, Ostrowski, czy teraz jak pan jest na terenie gnieźnieńskim, zawsze myśli, dlaczego jesteśmy skazani na taką płaskość? Ale, kto nam to zrobi?
Ale akurat szybownicy na to nie narzekają, tak? Mamy rewelacyjne warunki do latania i jest bezpiecznie, no bo latanie w górach jest znacznie bardziej niebezpieczne, więc no to tak udało się. No, jakoś teraz ze względu na brak czasu nie kontynuuję tej przygody z szybownictwem, ale to było też świetne doświadczenie, fantastyczne. Właśnie pierwszy lot samodzielny, to zawsze są też specjalne emocje. Wyszkolił mnie pan Witek Sitarz. Potem się spotkaliśmy w parlamencie. To też było niesamowite.
On parlamentarzysta Platformy bodajże Obywatelskiej.
Tak, tak. Przemiły człowiek. Fantastyczny, no. Fantastyczny instruktor, naprawdę. Od czasu do czasu się kontaktujemy.
Byliście jedynymi pilotami szybowców w całym Sejmie?
Chyba nie. Chyba jeszcze Piotr Ołowski, pilot lotu, późniejszy szef ULC-u, też miał kontakt z szybownictwem.
Jak zawsze nasi goście proponują utwory, które towarzyszą naszej audycji. Właściwie chyba nie muszę zadawać pytania, dlaczego to będzie Simon & Garfunkel, Sound of Silence, bo pan powiedział, że pan szuka tego troszeczkę, tej ciszy, tego wyciszenia, tego zrzucenia. Dobrze idzie mój tor myślenia?
Doskonale.
No to posłuchajmy w takim razie.
Poza protokołem.
Naszym gościem jest poseł Zbigniew Dolata. Rozmawialiśmy przed przerwą o Tatrach. Trochę zeszliśmy na temat szybownictwa. Ale mimo wszystko jeszcze jedno bardzo krótkie dopowiedzenie. Nie zapytałem pana o pańskie ulubione miejsce w Tatrach. Miejscówkę, bo może to być schronisko, może to być miejsce, gdzie można się po prostu położyć i podziwiać widoki. Jakie to jest miejsce?
Rusinowa Polana.
Rusinowa Polana, no czyli położyć się na trawie.
Położyć się na trawie, bo Rusinowa Polana dlatego, że właśnie ta pierwsza wyprawa, to była właśnie wyprawa, gdzie nocowaliśmy na dziko w tych szałasach. No, akurat teraz te, które są, to już są odbudowane, bo tamten, w którym my fizycznie byliśmy, to się spalił od uderzenia pioruna. Ale właśnie tam w tych szałasach góralskich na sianie, właśnie w stanie wojennym, pamiętam, że któregoś tam dnia, kiedy tam byliśmy, w Opiści urządzili w nocy taki właśnie rajd i nas wszystkich sprowadzili do Doliny Roztoki. Potem dorośli dostali wezwanie na kolegium do spraw wykroczeń. No my jako jeszcze niepełnoletni takich nie mieliśmy już restrykcji.
Do roli wrogów ustroju jeszcze wtedy tam nie awansowaliście.
No, nieco później. Natomiast no to miejsce dla mnie jest niezwykle ważne. Wiktorówki, tam właśnie też, bo to był taki wyjazd, tak jak powiedziałem, z moim katechetą, więc to tam też msze święte na Wiktorówkach. No w ogóle takie, no dla mnie miejsce niezwykłe i piękny widok na Tatry, no i wejście na gęsią szyję.
No i najlepsza wododno herbata na świecie, czyli ta, którą na Wiktorówkach przygotowują Dominikanie tamtejsi. Tak, i herbaciarnia tak, to tak, miejsce, tak, które doceni każdy, kogo zmoczy deszcz w Tatrach i po prostu tam wyląduje i napije się tej herbaty. Panie pośle, no ale tak, ale pańskie życie się potoczyło w ten sposób, że właściwie większa część biografii to jest nauczycielstwo, to jest zawód nauczyciela. No i zaraz pojawia się pytanie, na ile to tak wyszło biograficznie, tak pana los zawodowy pokierował, na ile to jest powołanie? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak powołanie w zawodzie nauczyciela? Pan wierzy w to, że to się tak właśnie powinno odbywać?
Chciałbym, żeby tak to się odbywało. Nie wiem, pewnie nie zawsze tak to jest, ale w moim przypadku to był pewien rodzaj zrządzenia losu, opatrzności, w przypadku właśnie, bo rozpoczynając studia historyczne, jakoś nie zastanawiałem się, co ja będę robił po ich zakończeniu. Najważniejsze to było to, żeby walczyć z systemem. Więc to wydawało mi się, bo oczywiście no, tak życiowo to pewnie prawo byłoby najlepszym kierunkiem, natomiast no, w tych czasach, czyli 84 rok, kiedy zdawałem maturę, to akurat no, kariera prokuratora była najmniej pożądaną i dlatego historia, no bo to był taki kierunek, gdzie chyba no, najwięcej było takich właśnie postaw opozycyjnych, takich właśnie...
Taka kuźnia, wylęgarnia
tak można, troszeczkę. Tak można powiedzieć, więc takiej myśli, żeby skończyć studia nauczycielskie to nie miałem, ale natomiast jak już te studia skończyłem, no okazało się, że jakby ta pula możliwych rozwiązań życiowych jest dość ograniczona jednak po studiach historycznych. No i tak siłą rzeczy, no, znalazłem pracę w szkole w Lednogórze, w pięknym miejscu.
Ma pan szczęście w takim razie do pięknych miejsc. No, Lednogórze rzeczywiście jest cudowne.
Fantastyczne miejsce.
I co, nauczyciel historii?
Tak, nauczyciel historii, fantastyczna szkoła, taka mała, wtedy mała, bo teraz już jest znacznie większa, ale wtedy mała szkoła, małe grono pedagogiczne, świetne dzieciaki, także naprawdę tam się zakochałem w tym nauczycielstwie, tak można powiedzieć. Potem po 4 latach przyszedłem do liceum w Gnieźnie i kolejne kilkanaście lat uczyłem historii w liceum, uczyłem wiedzy o społeczeństwie i to dawało mi ogromną satysfakcję. Muszę powiedzieć, że to naprawdę zachowuję liczne kontakty z moimi uczniami. Mam świadomość, że pewnie nie wszyscy te moje lekcje lubili, ale no myślę, że było grono takich młodych ludzi, którzy i lekcje lubili, i wycieczki, bo ja bardzo dużą wagę przywiązywałem do tego, żeby młodzież poznawała Polskę.
Czyli żeby tej historii uczyć się tak troszeczkę praktycznie.
Dokładnie.
Przez dotknięcie, przez...
To, co jest doświadczone, to jest
i co się zobaczy, na całe życie. Nie odzobaczy. Tak. Czyli pasja, czyli jednak mimo wszystko powołanie. w tym wszystkim się pojawiło? Późne, bo późne, ale
nie, nie chcę tutaj używać takiego sformułowania, bo ono jest naprawdę bardzo poważne i wolę pozostać przy tym, że to...
Nie, ale no, przecież tak mówi się, że są nauczycielem z powołania, albo nie wiem, traktuję to oczywiście też jako poważną, jak najbardziej rzecz. Mógłby pan teraz wrócić na chwilę, powiedzieć, dobrze, mam dosyć polityki, wracam do zawodu, będę dalej uczył młodzież.
Jestem na to gotowy, ponieważ no wiadomo, że tutaj jest...
Politykiem się bywa.
Tak, tylko od wyborów do wyborów i za każdym razem do mojej pani dyrektor w trzecim liceum imieniem Jana III Sobieskiego w Gnieźnie zawsze mówię, Beata, pamiętaj, że tamto miejsce na mnie czeka i czeka, tak. Jestem na liście nauczycieli, już teraz jestem stażem, najstarszym nauczycielem w moim liceum. I w każdej chwili to się może wydarzyć, więc...
Ma pan wrażenie, że się zmieniło, jeżeli chodzi o nauczanie historii, w ogóle ta metodologia? Bo po pierwsze pojawiło się mnóstwo takich inicjatyw jak muzea narracyjne. Pojawili się blogerzy, którzy o historii opowiadają w sposób bardzo nieszablonowy, taki powiedziałbym, niekiedy obrazoburczy, to są mocne słowa, ale trafiające do młodzieży. I ta młodzież, która się interesuje historią, na przykład w ten sposób się uczy. Pan czułby się w tych takich nowych realiach historycznych jako nauczyciel?
Ja szczerze mówiąc starałem się w ten sposób właśnie nauczać historii.
Czyli
także
prekursor.
Nie, no nie przesadzajmy. No to bardzo, bardzo wielu nauczycieli w ten sposób postępowało, ale jak na przykład mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim, to trzeba było pokazać jakiś film. Tak? Jest wiele filmów i dokumentalnych, i fabularnych, które są związane z tą tematyką. To były dyskusje takie dotyczące na przykład jakiejś postaci, sąd nad postacią, nad Stanisławem Augustem Poniatowskim. Tak? Młodzież bardzo się angażuje w tego typu sytuacje i nie trzeba zmuszać wtedy do jednak poznawania faktów, no bo siłą rzeczy, żeby polemizować, dyskutować, no to musieli być przygotowani.
Trzeba zebrać argumenty.
Także to myślę, że dzisiaj tych rzeczywiście pomocy dydaktycznych plus jeszcze właśnie tych muzeów narracyjnych jest znacznie więcej, więc nauczyciele mają łatwiej, ale generalnie my historycy mamy bardzo łatwo. W porównaniu z matematykami, ja zawsze żartowałem z kolegów, koleżanek, którzy uczą matematyki, mówię, matematyką no nie sposób jakoś chyba zafascynować, chociaż przypuszczam, że dobry matematyk potrafi, natomiast na pewno historią łatwiej zafascynować młodego człowieka.
Czy każdy historyk jest także romantykiem?
Nie. Ale ja jestem.
Pewnie jest pan, dlatego że drugim utworem, który pan wybrał, jest piosenka, piękna piosenka Magdy Umar. Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Dlaczego ten utwór?
Czysta poezja. Czysta poezja.
Panie pośle, zwracam się do Zbigniewa Dolaty. Romantyk, historyk, no ale w ostatnich czasach człowiek, który bardzo jest kojarzony z taką dyscypliną, która nie jest ulubioną dyscypliną Polaków, przynajmniej nie w tych rankingach, badminton. I pan strasznie mocno zaangażowany jest właśnie w tę dyscyplinę. Ona mi się głównie kojarzy z Azjatami, bo oni chyba największe sukcesy osiągają. Jak to się stało, że pan zaczął?
Od podwórka w moim rodzinnym domu w Orpiszewie pod Krotoszynem, bo to tak się zaczęło. Nie wiem, dlaczego akurat badminton, tak? Może dlatego, że nie było kortu tenisowego, bo tenis uwielbiam, ale rzadko grywam. Natomiast no najpierw to była kometka, taka klasyczna kometka, potem w trakcie studiów AZS, no i już w dorosłym życiu w Gnieźnie akurat jest duża grupa osób, które grają w badmintona.
To jest naprawdę aż tak popularne, bo podwórko czy kolonie to wiem.
Coraz bardziej. Powiem panie redaktorze, że tak jak pamiętam lata 90, żeby znaleźć jakiś turniej badmintona, to trzeba było się naprawdę naszukać i było ich stosunkowo mało. Tak teraz, gdyby był czas, to można by właściwie każdy weekend spędzić na turnieju.
Na zawodach, jeżdżąc tak, po całej Polsce.
Jeżdżąc nawet po Wielkopolsce. Tak, jest tych klubów coraz więcej. Ja się strasznie cieszę, bo to jest sport ogólnorozwojowy. Taki, który może być dawać podbudowę pod inne dyscypliny sportu i bardzo często rzeczywiście tak jest traktowany przez trenerów takich dyscyplin, jak na przykład piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, kwestia ruchów,
koordynacji,
ogólnego, tak, ogólnego, ogólnej sprawności. Także ja wszystkim polecam. I to jest taka dyscyplina, która sprawia radość na każdym poziomie, tak? Bo można czerpać radość z tego, że się na przykład odbije 55 razy, prawda? I potem się walczy, żeby odbić 60 razy i sprawia radość na takim poziomie już powiedzmy półzawodniczym, już nie mówiąc o takim typowo wyczynowym, więc ja gram od tych tam 40 paru lat, więc to nie jest od jakby miłość
świeża. To ja z panem nie staję po drugiej stronie siatki, nie ma mowy.
Ale powiem tak, no jest pan znacznie młodszy i bardzo sprawny, więc nawet jeśli technika na początek byłaby jeszcze nie taka jak powiedzmy Kento Momota czy Axelsen, to bardzo szybko się te tajniki techniczne można opanować.
Pan ma niezły dar przekonywania, bo nie dość, że prawie mnie pan przekonał, to też, o ile wiem, posła Porzucka, który też się zapisał chyba do parlamentarnego zespołu promocji badmintona i mówi, że nawet gdzieś tam proponowane są jakieś wyjazdy.
Znaczy poseł Porzucek gra, trenuje, minister Andrzej Dera, minister Dariusz Piątkowski, pani minister Rafalska.
Co by tam ustalacie w czasie tego badmintona?
Znaczy, każdemu jest trochę właśnie takiego oddechu i pewnego wysiłku po całym dniu pracy, a gramy wieczorami, także to nie jest tak, że gramy w trakcie posiedzeń Sejmu. To myślę, że jest potrzebne. No i przede wszystkim właśnie ten rodzaj promocji tej dyscypliny sportu i takiego właśnie aktywnego stylu życia. No teraz może akurat oczywiście ze względu na pandemię nie, ale tak to jeździliśmy po różnych miejscowościach, na różne mini turnieje szkolne. No pokazywaliśmy, że człowiek, który ma tam 40 parę, 50 parę lat, no może też się poruszać i można zagrać z kimś, kto ma lat kilkanaście czy kilka nawet i to jest miłe i sympatyczne. No i warto, żeby młodzież dzisiaj garnęła się do sportu, bo jest jednak ta konkurencja tych różnych tam mediów społecznościowych i tak dalej, czyli krótko mówiąc alternatywą jest siedzenie przed komputerem czy tabletem, a no jednak ta aktywność fizyczna jest nam wszystkim niezbędna i dobrze, żeby młodzi ludzie właśnie też takie pasje sportowe w sobie znaleźli i rozwijali.
To ja życzę panu, żeby jak najdłużej, jak najwięcej mógł pan z tego korzystać i jeszcze na koniec zapytam, jaki najbliższy cel wyjazdowy. O Tatry oczywiście pytam, bo o coś innego mogę zapytać posła Tatrumaniaka.
Tak, no, myślę o Łomnicy teraz, bo to jest jakby no, drugi pod względem wysokości szczyt w Tatrach i piękny niezwykle, więc...
I nie będzie to wjazd kolejką.
absolutnie nie. Nie stać mnie na to.
To życzę dobrej pogody, bo Łomnica kapryśna, a widoki stamtąd przepiękne. Poseł Zbigniew Dolata, gość dzisiejszego Poza Protokołem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję uprzejmie.
Poza protokołem.